Witajcie. Witajcie ponownie. Kiedyś chodząc do... Będąc młodym, chodziłem do kościoła, ale dosyć niechętnie. I kiedy dorastałem, spędzanie czasu w kościele było dla mnie takim przymusem. Do końca nie rozumiałem, po co ja jestem w kościele tak naprawdę. Przychodziłem, widziałem ołtarz, widziałem konstrukcję budynku. Zawsze, kiedy tam wchodziłem, było dużo ludzi. Zawsze był tam zwyczaj, że kiedy wchodziłem, klękałem, żeby przejść na drugą stronę. Siadałem w ławce i próbowałem zrozumieć tak naprawdę, po co ja tu jestem. Dlaczego ja tu chodzę? I myślę sobie, że w pewnym wieku, kiedy zadałem sobie to pytanie, po co ja chodzę do kościoła, stwierdziłem, nie będę chodził do kościoła. Ponieważ nie mogłem znaleźć w ogóle dla siebie miejsca. To znaczy, szukałem w różnych miejscach, z różnymi ludźmi, różnych form, które mogłyby mi ułatwić chodzenie do kościoła. I tak byłem ministrantem, tak należałem swego czasu, krótka historia, ale do scholi. Tak, do scholi. To jest taka grupa ludzi, młodzieży zazwyczaj, która śpiewa, spotykali się na próbach. Tam byli zazwyczaj dużo, dużo starsi. Ja miałem może z 8 lat, 7-8 lat. Dosyć wcześnie zacząłem chodzić swoimi ścieżkami. I jak byłem w tym kościele, moja mama wymagała ode mnie zdania relacji, ponieważ chciała i jej bardzo zależało na tym, żebym chodził do kościoła. No i ja byłem dosyć przedsiębiorczy wtedy i starałem się znaleźć odpowiedź na każde pytanie. I moją zazwyczaj odpowiedzią na pytanie mojej mamy, która chciała sprawdzić mnie, czy ja byłem w kościele, moja mama zadawała mi pytanie, powiedz mi, czy byłeś w kościele? Pierwsze kłamstwo, tak. I drugie pytanie, powiedz mi, co było w kościele? No mówię, zawsze mówiłem wtedy, było to samo, bo tam zawsze jest to samo. To była prawda, znaczy nieprawda, bo nie zawsze jest tak samo. Po prostu ten, kto był na ambonie, mówił zawsze coś innego. Wiele rzeczy było tych samych. No i trzecie pytanie. Moja mama myślała, że jest sprytna, ale ja wtedy, w tamtym wieku, już byłem sprytniejszy. Ponieważ zorientowałem się, że moja mama pyta cały czas o to samo, moja mama pyta, powiedz mi, co ksiądz mówił? Ja mówiłem zawsze to samo. Zawsze. Ksiądz mówił o Jezusie. I na tym kończyła się moja odpowiedź. To znaczy, moja mama nie była w kościele w tym samym czasie i moja mama nie wie, co tam ksiądz mówił, ani moja mama nigdy nie pytała sąsiadki, ani nie pytała nikogo z mojej rodziny, tylko pytała mnie. Więc ja mówiłem, że będzie o Jezusie. No i o dziwo to działało. Dlaczego? Bo kiedy powiedziałem mamie, ksiądz mówił o Jezusie, to moja mama już nie pytała mnie nic. Nie, to, co to znaczy? To znaczy, ja wygrałem. Bo ja chciałem nie chodzić do kościoła, ale chciałem, żeby mama moja myślała, że ja chodzę do kościoła. Dlaczego? Bo widziałem, że mojej mamie zależy na tym. Czy dobrze mi było z tym, że mamę okłamuję? Szczerze, nie obchodziło mnie to. Dlaczego? Bo odkryłem, że moja mama czasami też mi mówi nieprawdę. Więc uznałem, że jeśli moja mama nie mówi mi całej prawdy, więc mówienie nieprawdy jest do przyjęcia, jest akceptowalne, przynajmniej w naszej rodzinie. Więc wyszło na moje. Ja nie byłem w kościele, odpowiedź ta sama. No i w pewnym momencie zorientowałem się, że moja mama przestała zadawać mi pytania, czy ja byłem w kościele. A co to dla mnie oznaczało? Pomyślałem sobie, wow, coś innego. Pytanie, o co chodzi z moją mamą? Co się jej stało? Dlaczego? No i doszedłem do wniosku, że moja mama może chodzić do kościoła, a ja nie muszę. To znaczy, doszedłem do takiego wieku w swoim życiu, i to wcale nie było 18 lat, tylko to było dosyć wcześnie, miałem jakieś tam 14-15 lat. I moja mama po prostu przestała mnie pytać, to znaczy, że chyba nie zależało mojej mamie na tym, żebym ja chodził do kościoła. Co jest nieprawdą. Mojej mamie zależało, żebym chodził do kościoła, ale pozwoliła mi wybierać, dokonywać wyborów w życiu. A też moja mama wiedziała, bo była moją mamą i była dużo, dużo starsza ode mnie, że każdy człowiek weźmie na siebie to, co sieje. To znaczy zbierze to, co sieje, albo otrzyma to, co daje. Więc jeśli ja dawałem Panu Bogu to, że nie chodziłem, że odszedłem od Niego, to otrzymałem w zamian, oczywiście nie od Boga, tylko jako konsekwencję mojego postępowania to, że w pewnym momencie mojego życia prawie, że nie zdałem do następnej klasy, rozpiłem się, włóczyłem się po jakichś tam koleżeńskich melinach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Porzuciłem koszykówkę, porzuciłem sport, porzuciłem przyjaźnie, zostawiłem to. I tak sobie pomyślałem, sprawdziło się to, co mama powiedziała. Każdy zbierze to, co sieje. I chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, uwaga, o Jezusie. Jeśli ktokolwiek cię zapyta o to, co dzisiaj było, powiedz, że było o Jezusie. Ale uważaj, nie chodzi tylko o to, żebyś miał wytłumaczenie, że dzisiaj byłeś w kościele, ale chodzi o to, aby poznać osobę Jezusa, aby zrozumieć, kim On jest, aby doświadczyć Jezusa w swoim życiu, osobiście. Nie tak, jak ja, kiedy byłem młody, doświadczałem Jezusa na zasadzie wiedzy o Nim. Ja wiedziałem, że istnieje Jezus. Ale to nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Dlaczego? Bo mogłem śmiało powiedzieć, znam Jezusa. Tak mi się wtedy wydawało. A jednocześnie okłamywać. Czy to jest zbieżne ze sobą, czy to się ze sobą kłóci? Życie z Jezusem jest życiem nowego człowieka. Życie z Jezusem jest zmianą serca. Życie z Jezusem jest zmianą myślenia. A zatem jeśli doświadczamy zmiany myślenia i zmiany serca, to musi się zmienić nasze zachowanie. Jeśli się nie zmienia nasze zachowanie, to prawda jest taka, że ani myśli, ani serce się nie zmieniły. Jeśli robimy cały czas to, co robiliśmy, ale mówimy, że jesteśmy z Jezusem, to oszukujemy samych siebie i próbujemy oszukać innych. Dlaczego? Dlatego, że robimy coś, co naturalnie rzecz ujmując jest niemożliwe. Jest niemożliwe. Jeśli żyjemy w Chrystusie, to czy możliwe jest wydawanie grzechu ze swojego życia? Nienawiści. Nieprzebaczenia. Oskarżenia. Czy jest to możliwe? Nie. Nie. Nie jest to możliwe. Bo wtedy jest to owoc nie relacji życia z Jezusem, a wręcz przeciwnie. Jest to dowód i owoc tego, że z Jezusem nie żyje. Więc relacje z Jezusem daje o sobie znać. Życie z Jezusem daje o sobie znać poprzez nasze nastawienie do siebie samego, nastawienie do drugiej osoby, nastawienie do wspólnoty, nastawienie do społeczeństwa. Zatem mówimy dzisiaj o Jezusie, który naprawdę zmienia życie człowieka, jego sposób myślenia, jego serce i jego sposób zachowania. O, dzisiaj o takim Jezusie powiemy. Chciałbym dzisiaj sięgnąć do jednego z moich ulubionych ksiąg Nowego Testamentu, mianowicie do listu do Filipian. To są pasterskie listy apostoła Pawła, który, uwaga, był tak bardzo religijną osobą, że był w stanie prześladować Kościół, to znaczy ludzi, którzy mieli osobistą relację z Bogiem. Natomiast po spotkaniu z Jezusem, jego zachowanie radykalnie się zmieniło. On nie był w stanie już nikogo skrzywdzić, a na pewno nie chrześcijanina. Więc sięgamy po duży autorytet. Autorytet człowieka, który przeżył osobiste spotkanie z Jezusem. Ciekawa sytuacja jest z apostołem Pawłem, bo apostoł Paweł doznał zmiany swojego życia wtedy, kiedy już Jezusa nie było na ziemi. Co to znaczy? Kiedy Jezus odbył swoją podróż, około 33 lata swojego życia spędził na ziemi, tutaj, jako człowiek, jako Bóg, w ludzkiej postaci, 3 lata poświęcając swojego życia na taką pełnoetatową misję rozgłaszania Królestwa Bożego oraz dojścia do krzyża, bo to było zadanie Jezusa, tak Jezus żył z myślą i z celem oddania i poświęcenia swojego życia na krzyżu. To było zawsze jego cel istnienia w ogóle tutaj na ziemi. Ciekawy, prawda? No i apostoł Paweł wcale nie był w gronie 12. Apostoł Paweł to był człowiek żydowskiego pokolenia. Apostoł Paweł nazywał się wcześniej Saul i wcale nie był Pawłem. Nie był Szawłem, tylko Saulem. I ten Saul był bardzo dobrze wykształcony. On pobierał swoje lekcje u Gamaliela, jednego z najbardziej znanych, rozpoznawanych nauczycieli żydowskiego pokolenia w tamtym czasie. Gamaliel z kolei, mam dla was taką ciekawostkę, pojawia się w sytuacji, kiedy apostoł Piotr i Jan mieli trafić do więzienia z powodu głoszenia Ewangelii. I wtedy Rada Żydowska, faryzeusze i uczeni w piśmie chcieli ich ukarać za to. I Gamaliel właśnie powiedział do nich, do tych uczonych w piśmie i faryzeuszy, powiedział tak: słuchajcie, uważajcie, co robicie. Dlaczego? Bo jeśli to, co oni robią, jest od Boga, to i tak ich nie powstrzymacie. A jeśli to, co oni mówią i robią, nie jest od Boga, to umrze śmiercią naturalną. Mądry facet? Mądry facet, nie? Zdroworozsądkowe podejście miał. Naprawdę nie chciał kłócić się z Bogiem, bo wiedział, że kłótnie z Bogiem źle się dla człowieka kończą zawsze. Zawsze. Ja widziałem na moim przykładzie wiele razy, jak upadałem z powodu kłótni z Bogiem. Ba, widziałem moich najbliższych, jak upadali, niszczyli całe swoje życie, rodzinę, tylko dlatego, że zbuntowali się przeciwko Bogu. Po prostu. Widziałem to na swoje oczy, doświadczyłem to w swoim życiu. I apostoł Paweł, Saul wcześniej, doświadczył ogromnej zmiany. Dostał listy o żelazne, że może przejechać do innego miasta, wyciągnąć stamtąd mężczyzn i kobiety, przewieźć do Jerozolimy i je uciskać. Do jakiego momentu? Aż ci ludzie wyrzekną się nauki o Jezusie. Aż przestaną głosić Jezusa Chrystusa. Tak im było nie po drodze. Dlaczego? Dlatego, że tracili władzę. Ludzie, którzy się nawracali, ich umysły, ich serca zaczęły się zmieniać i między sobą postępowali w sposób uprzejmy, z szacunkiem, z godnością, z prawdą. Nikt nikogo nie oszukiwał i nie chcieli szukać próżnej chwały i władzy. Natomiast faryzeusze i uczeni w piśmie chcieli zawsze mieć władzę dla siebie. Saul jechał do Damaszku i wtedy, uwaga, uwaga, Jezus, który jest w niebie, w tamtym czasie, który był w niebie, raptem objawia się Saulowi. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Saula oświeciło słońce z góry, światłość z góry oświeciła. No tak, jeśli popatrzymy na słońce, będziemy oślepieni, ale to było światło jeszcze większe niż słońce. Dlaczego? Bo Saul został ślepy na 3 dni. Na 3 dni. Co więcej? Saul słyszał głos z nieba. I Jezus mówi do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Widzicie, co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że Jezus jest w stanie powstrzymać bardzo wpływową osobę przed robieniem tego, co robi. Jest w stanie go zatrzymać i zmienić jego serce. Jest w stanie to zrobić. Pod wpływem tej zmiany Jezus nazwał go Pawłem. Inaczej Szawłem. Jezus dał mu obietnicę, że jego imię, to znaczy Jezusa imię, którego prześladował, rozprowadzi po całym świecie. I powiedział mu więcej. Dał mu taką obietnicę, że wiele wycierpisz z powodu mojego imienia. Jeśli czytamy uważnie pismo, zauważymy, że Paweł, ten człowiek, którego umysł i serce zostało zmienione, z powodu Jezusa praktycznie cierpiał w każdym mieście. Wymienia tam, chociażby w liście do Koryntian, wymienia to, co przeszedł. Odstępstwa, zdrady, wytykanie palcami, biczowanie, kamienowanie, rozbite z nim statki, przepędzanie przez Żydów, prześladowanie jego bliskich, wciąganie go do więzienia. I to był ten sam człowiek, który prześladował wcześniej Kościół. A potem? Z powodu imienia sam stał się prześladowany. Dzisiaj właśnie w jego autorytecie i w autorytecie Jezusa chciałbym sięgnąć do 2 rozdziału listu do Filipian. 2 rozdział. Pozwólcie, że przeczytam pierwsze 4 wiersze. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważnych, za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Co to jest zachęta? Zachęta z greckiego słowa oznacza przyjść z pomocą, przyjść z pomocą albo przyjść z radą albo przyjść z napomnieniem. Wszystkie te trzy rzeczy mieszczą się w słowie zachęta. Pytanie jest, czy w Chrystusie jest jakaś zachęta? No właśnie. Co Chrystus nam przynosi? Chrystus nam przynosi zarówno pomoc, zarówno dobrą radę, zarówno napomnienie. To robi Jezus. To właśnie znajdujemy w Jezusie. Czy znajdujemy to między sobą? I tak, i nie. Jedni są bliżej drugich. Jedni znają się lepiej, inni znają się gorzej. Czy w Jezusie jest jakaś zmiana? Czy w Jezusie jest jakaś różnica patrzenia na ludzi? Nie. Więc kiedy my dzisiaj przychodzimy tutaj, chcemy patrzeć na tego samego Jezusa, który patrzy na wszystkich tak samo. I wziąć nie przykład z siebie nawzajem, ale wziąć przykład z Jezusa. Dlaczego? Bo w Nim znajdujemy to samo nastawienie do każdej osoby, która wierzy. Do każdej osoby, która wierzy. A jakie jest Jezusa nastawienie do osoby, która nie wierzy? Cierpliwie czeka i znosi jego niewiarę, niechęć, uprzedzenie, bunt, foch, jakkolwiek to nazwać. Jezusowi zawsze zależy, żeby człowiek niewierzący opamiętał się. A człowiek wierzący? Jezusowi zawsze zależy na tym, aby brał przykład z Niego. Aby przynosił zachętę. Aby przynosił napomnienie. Aby przynosił dobrą radę. Aby przynosił pomoc. Idziemy dalej. Jakaś pociecha miłość. Pocieszenie. Greckie słowo to pociecha. No właśnie. To jest to, co obrazuje nam, co przynosi Jezus dla chrześcijanina. Bycie chrześcijaninem to nie oznacza łatwiejsze życie. Wcale, a wcale. Bycie chrześcijaninem oznacza toczenie różnych bitew, których człowiek niewierzący w swoim życiu nie toczy. Człowiek niewierzący przegrywa. Człowiek chrześcijanin, człowiek wierzący w Chrystusie zawsze wygrywa, ale przez walkę musi przejść. Kiedy walczymy, męczymy się. Kiedy podejmujemy życie z troską o siebie nawzajem, wyczerpujemy się. Tracimy siły, tracimy energię. Czasami nie mówimy do siebie w taki sposób, w jaki chcemy. Czasami nie spędzając ze sobą czasu, zaczynamy myśleć jeden o drugim podejrzliwie. I co wtedy się dzieje? Czujemy się tak, jakbyśmy byli przejechani przez walec. Czujemy się, że siły nas opuszczają. Tracimy energię, tracimy motywację, tracimy możliwość reagowania w taki sposób, w jakim dałoby nam to pocieszenie. Wtedy co robi Jezus? Wtedy Jezus przychodzi do nas i mówi: wszelką troskę złóż na mnie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, spracowani. Ja wam dam ukojenie. To właśnie mówi Jezus. To właśnie mówi Jezus. Dlatego Jezus zaprasza nas tutaj do siebie i chce nam powiedzieć: nie ma różnicy między tobą, 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 mną. Tylko Jezus zna nasze serca. I tylko Jezus zna nasze umysły. My nie znamy. Ani nie znamy siebie nawzajem, ani swojego serca nie znamy tak, jak Bóg nas zna. On wie, kiedy płaczemy po cichu. On wie, z jakiego powodu jest nam przykro i smutno. On wie. Dlatego przychodzi, potrafi przyjść do nas w odpowiednim czasie i przynieść te ciche, spokojne, miłe słowa trafiające w samo sedno zranienia. On koi wszystkie burze naszego umysłu i naszego serca. On potrafi trafić w samo sedno. Pójdźmy dalej. Kolejna sprawa to, jeśli w Chrystusie jest jakaś wspólnota ducha, tak, jest wspólnota ducha. Co to jest wspólnota? Wspólnota to jest partnerstwo. Ale partnerstwo jakiego rodzaju? To jest szczególne partnerstwo, ponieważ jest to partnerstwo doświadczających życie wieczne. To nie jest partnerstwo, które skończy się rozczłonkowaniem, rozbiciem, rozwodem czy czymkolwiek. Wspólnota ducha jest to taka wspólnota, jedyna wspólnota, która przetrwa Armagedon. Żadna wspólnota nie przetrwa. Ale wspólnota ducha? Owszem. Wspólnota ducha przetrwa. Dlaczego? Dlatego, że duch nam dany to duch, który jest Bogiem, który daje nam zadatek wieczności. Tłumacząc Marcina Lutra, który mówił o zbawieniu chrześcijanina, mówi już i jeszcze nie. Już możemy powiedzieć, że jesteśmy zbawieni, ale nie w pełni. Dlaczego? Już możemy powiedzieć, że nasze grzechy są przed Bogiem ujawnione i usprawiedliwione. Odchodzimy, wierzący ludzie odchodzą od Chrystusa z usprawiedliwieniem, jeśli wierzymy w Jego imię. Ale zbawienie nie dokonało się jeszcze w pełni. Czyli zbawienie już, ale jeszcze nie. Już mamy nadzieję, że wieczność spędzimy z Bogiem, ale jacy się okażemy, jacy będziemy ostatecznie, tego jeszcze nie wiemy. Ale możemy mieć pewność, że będziemy żyli z Nim. Z kim? Z Jezusem. Właśnie z Nim. Idąc dalej, sięgnę, może zatrzymam się tutaj na chwileczkę i sięgnę po 1 Koryntian 12-13. 1 Koryntian 12-13. Tam jest, wiemy o tym, że my wiemy, którzy czytamy Biblię, wiemy o tym, że listy do Koryntian to są bardzo skoncentrowane na wspólnocie listy. I tam jest naprawdę opisane bardzo wiele spraw związanych z tym, co to znaczy wspólnota, co to znaczy Kościół. Tam jest mnóstwo, tam jest cały instruktaż potrzebny do tego, jak prowadzić życie wspólnotowe. 1 Koryntian 12:13. I co w związku z tą wspólnotą? Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. To jest słowo, które mówi o naszej wspólnocie, którą mamy w Duchu Świętym, w Jezusie Chrystusie. I kolejna sprawa, która wynika z fragmentu listu do Filipian 2 rozdziału. Jakaś serdeczność i miłosierdzie. Serdeczność i miłosierdzie to jest bardzo, moim zdaniem, ciekawa sprawa w przekładzie oryginalnym. Dlatego, że serdeczność w przekładzie oryginalnym, czyli greckim, bo po grecku był napisany Nowy Testament, dotyczy to spraw organicznych, a mianowicie mówi o tych narządach wewnętrznych, które najbardziej reagują na emocje. No i teraz tak. Jeśli się zezłościsz, rozgniewasz, jeśli wpadniesz wręcz w taką furię, oczywiście nie zabijając nikogo po drodze, tylko po prostu rozgniewasz się na siebie, za to, że ci nie wyszło, na kogoś za to, że nie zrobił tak, jak ty byś chciał albo chciała, na swojego pastora za to, że dużo mówi, mało robi. To który organ wtedy najbardziej reaguje na to? U ciebie? Serce? Bije? Mocniej? Dobrze, super, fajnie. Ktoś jeszcze? Mogę przyznać się. Ja. Jeśli naprawdę przyjdzie do mnie porcja wkurzenia, zdenerwowania, złości, to zawsze po tym mam migrenę. Zawsze boli mnie głowa. Jak się wkurzę, naprawdę jak się wkurzę, boli mnie głowa. To jestem ja. Co to znaczy? Serdeczność i miłosierdzie, co ma w związku z tym? Serdeczność i miłosierdzie, które mamy w Chrystusie, uwaga, ogarnia całe nasze ciało. Ogarnia nas całego. Kiedy się boję, mam skręt żołądka. Kiedy się stresuję, żołądek mi doskwiera. Kiedy się stresuję bardzo mocno, czasami potrafię mieć biegunkę. Wiem, kiedy emocje mnie dotykają, kiedy się boję albo stresuję, bo od razu mam zimne ręce. Kiedy przychodzą egzaminy, ja tylko sprawdzam, jakie mam ręce. I wiem już, że bardzo mocno się stresuję. I jeśli ktoś mnie zapyta, czy się stresujesz, nie stresuję się, dam radę, go. Ale ręce pokazują mi, że tak na dobrą sprawę stres ogarnia mnie całego. Tak samo i serdeczność, i miłosierdzie, które mamy w Chrystusie, ogarnia człowieka całego. Więc jeśli mamy coś zrobić serdecznego i miłosiernego dla drugiej osoby, to chcę wam powiedzieć, że zaangażowane jest w to wtedy nasze ciało. Nasz umysł, nasze serce, nasze ręce, nasze nogi, oczy. Jeśli chcemy coś serdecznego dać drugiej osobie, wtedy angażujemy całego siebie. Na przykład dobre ciasto albo takie wiosenne kanapki. To jest bardzo serdeczne i bardzo miłe. Żeby to zrobić, trzeba zaangażować samego siebie. Bóg rozlał swoją miłość. Uwaga, rozlał. Zanurzył. Bóg pragnie zanurzyć nie tylko troszeczkę, nie tylko jeden organ, nie tylko rozum, nie tylko umysł, serce, całego człowieka. Jezusowi bardzo zależy na tym, żeby nie tylko mieć nasze ręce, nie jedno oko, nie jedno ucho, nie nas połowę. Jezusowi zależy nam na tym, aby mieć nas całego. Bo On chce nas całego wypełnić aż po brzegi. Swoim miłym słowem. Co jest wynikiem tego, co mamy w Chrystusie? Apostoł Paweł również mówi, co jest wynikiem, jeśli mamy to, o czym przed chwilą sobie powiedzieliśmy. Czyli jeśli mamy co? Jeśli mamy zachętę, pocieszenie, wspólnotę i serdeczność i miłosierdzie. Co wtedy się dzieje z nami? Jako ze wspólnotą. I tu jest napisane tak. Drugi wiersz. Pomnóżcie moją radość. Mówi apostoł Paweł, pomnóżcie moją radość. Inaczej z oryginału też dosłownie można powiedzieć: udoskonalcie moją radość. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który jest w Chrystusie, ma radość wynikającą z życia w Chrystusie, czyż nie? Ale musimy sobie powiedzieć, czy chrześcijanin jest bezwludną wyspą? Czy wokół chrześcijanina może nie być ludzi? Jeśli jest sam i nie ma innych wierzących. Ale jeśli wokół są inni wierzący, to czy taki chrześcijanin może być sam? On zawsze będzie szukał. On zawsze będzie szukał wspólnoty z innymi. Dlaczego? Bo to jest natura chrześcijanina. To jest natura chrześcijanina. I teraz, jeśli ja jestem zbawiony, to znaczy usprawiedliwiony. Pamiętacie? Już i jeszcze nie? Czyli jeszcze nie chwalę się wszystkim, że już jestem bezgrzeszny, już jestem święty, doskonały i tak dalej. Nie, już, bo wierzę. Ale w pełni jeszcze przyjdzie czas. Jeszcze hola, poczekaj. Bóg jeszcze ma jakieś zadanie, jeszcze coś zrobi z nami. Natomiast kiedy jesteśmy wierzący i mamy radość wynikającą z bycia w Chrystusie, ale nie mamy relacji ze sobą nawzajem, to czy ta radość będzie pełna? Według apostoła Pawła nie. Dlaczego? Bo Bóg nie ma względu na osobę i Jezusowi zawsze zależy na tym, żeby Kościół był zjednoczony, żeby Jego ludzie, którzy mają wspólnotę ducha, żeby byli zjednoczeni. Jeśli Kościół prowadzony przez tego samego ducha się rozczłonkowuje, to radość poszczególnych członków nie może być pełna. I apostoł Paweł, pisząc do Filipian, mówi: dopełnijcie mojej radości. Ja już mam radość i każdy chrześcijanin ją ma. Ale jeśli myślimy, że możemy mieć radość ze zbawienia i nie być ze sobą zjednoczeni, żyjąc w tym samym gronie, w tym samym miejscu, to moim zdaniem, próbujemy zniekształcić Boże Słowo i stać się bardziej samowystarczalni, niż jesteśmy w rzeczywistości. Bo prawda jest taka, że często docenia się to, co się ma, w momencie, kiedy się już to zupełnie straci. Zupełnie. I już nie można do tego wrócić. Wtedy przypomina się te najlepsze momenty i analizuje się, co zrobiłem nie tak, że dopuściłem do tego, być może z mojej winy, że po prostu najzwyczajniej w świecie rozeszliśmy się. A jeśli uświadamiam sobie, że z mojej winy rozwaliłem więzi międzyludzkie, które dawało mi poczucie bezpieczeństwa, przynależności i tożsamość, to wtedy żałuję. Jak długo? Tak długo, dopóki nie przyjdzie Jezus właśnie z tymi swoimi cennymi, czułymi i najlepszymi słowami trafiającymi do serca. I wtedy, kiedy Jezus przychodzi z tymi słowami, wtedy człowiek dopiero zaczyna na nowo żyć, na nowo funkcjonować, zbiera się na nowo do życia i zaczyna próbować poukładać całe swoje życie jeszcze raz. Ale pamięta zawsze o tym, co się wydarzyło, jakiego rodzaju zachowania, jakiego rodzaju słowa, jakie nastawienie zmieniło ten stan rzeczy. Zatem Pomnóżcie moją radość i uwaga, bądźcie jednomyślni. Bądźcie jednomyślni. Co to znaczy? Bądźcie jednomyślni. Być jednomyślnym to myśleć w ten sam sposób. A myśleć w ten sam sposób jest dosyć jasne i przejrzyste, jest dosyć klarowne. Wezwanie do jedności tak na dobrą sprawę przewija się przez cały Nowy Testament. A co to znaczy? To znaczy, że wcale my się nie różnimy, wcale my i nasze pokolenie nie różni się od pokolenia 2000 lat temu, ani tamte pokolenie wcale nie różni się od naszego pokolenia. Dlaczego? Bo niejednomyślność albo nieposiadanie wspólnego zdania, tego samego zdania w kluczowych sprawach zarówno było ich problemem, jak i naszym. I wezwanie do posiadania jednego zdania w kluczowych sprawach jest dzisiaj tak samo aktualne. Bo jeśli nie mamy tego samego zdania w najważniejszych sprawach jako wspólnota, to co? To wtedy możemy zacytować bardzo znany przykład. Czy królestwo wewnętrznie podzielone na połowę, które ma jedno zdanie tak, drugie zdanie tak, może się ostać? Nie. Czy wspólnota, która ma jedno zdanie i drugie zdanie na ten sam temat, może się ostać? Nie. Czy małżeństwo, które ma jedno ma takie zdanie, a drugie ma takie zdanie na kluczowe sprawy, może się ostać? Nie. I nie jest to moje słowo. To jest słowo naszego Pana. To jest słowo naszego właściciela. To jest słowo naszego przyjaciela. Jest to słowo naszego Zbawiciela. Tak mówi Jezus. Nie. Ani rodzina się nie ostanie, ani małżeństwo się nie ostanie, ani królestwo się nie ostanie, ani wspólnota Kościoła się nie ostanie. Pójdźmy dalej. Związani tą samą miłością. Związani tą samą miłością. Być może nie wszyscy jesteśmy... Inaczej, nie wszystkim nam po drodze. Najprawdopodobniej nie wszyscy mamy być może podejście takie samo do pewnych spraw, dlatego przestajemy być dla siebie atrakcyjni. Czasami być może różnica wieku powoduje, że my zaczynamy, albo inaczej, że żyjemy po prostu innymi sprawami. Ale miłość jest wspólna. Co to znaczy? To znaczy, że możemy się różnić radykalnie i nie musimy być wszyscy atrakcyjni tak samo dla siebie. Ale Jezus chce nam powiedzieć, że bez względu na wszelkie różnice, jakie są między nami i bez względu na to, jak jest nam po drodze albo nie po drodze, czy jesteśmy w tym samym wieku, czy w innym wieku, apostoł Paweł chce nam powiedzieć, jesteśmy związani tą samą Bożą miłością. Jeśli bardzo się różnimy wokół siebie, ja bardzo wtedy lubię przypominać nam ciekawy przykład stołu. Stołu, do którego zasiadają wszyscy różni ludzie. Na przykład ludzie naszej wspólnoty jesteśmy bardzo różni. W różnym wieku. Z różnymi celami, z różnym nastawieniem do życia. Ale kiedy usiądziemy do stołu, to jeszcze ten stół nas nie łączy. Ale kiedy uświadomimy sobie, siedząc dookoła siebie przy tym stole, że pośrodku nas jest Chrystus ze swoją miłością, to jeśli wtedy każdy z nas zrobi krok do tego Chrystusa, to wtedy przypomina mi się piękny obraz tego, o czym często jako różni ludzie po prostu najzwyczajniej w świecie zapominamy. Jeśli każdy z nas w tym samym czasie bierze odpowiedzialność za siebie i idzie w stronę Jezusa, to logicznie rzecz ujmując, każdy z nas w tym samym czasie zbliżając się do Chrystusa, zbliżamy się do siebie, a wtedy różnice między nami totalnie tracą na znaczeniu. Jeśli przychodzimy do Chrystusa wszyscy razem, to tak na dobrą sprawę Chrystus jest jedynym spośród nas, który może tak nas zjednoczyć, jak nikt inny. Więc co to mówi o wspólnocie? Przypomnijmy sobie, co trzeba zrobić, żeby być bliżej siebie. Żeby być bliżej siebie, nie trzeba wymyślać strategii. Nie trzeba wymyślać, kto kiedy z kim, kto kogo odwiedza, kto kogo nie odwiedza, kto z kim rozmawia, kto z kim nie rozmawia, komu po drodze, komu nie po drodze. Nawet jeśli coś robimy i zapominamy o siebie, porzucamy siebie i ranimy siebie, to zasada zawsze działa. Jeśli usiądziemy do stołu i każdy z nas zbliży się w tym samym czasie do Chrystusa, to Chrystus nas przybliży do siebie. Inaczej. Zawsze we wspólnocie będzie tak, że część będzie miała takie zdanie, a część będzie miała takie zdanie. A w takim układzie ta wspólnota nie przetrwa. Żadna wspólnota nie przetrwa. Przy najlepszych naszych staraniach. Jeśli nie zaistnieje zasada wszyscy do Chrystusa. To właśnie mówi apostoł Paweł. On przypomina nam najważniejszą zasadę. Pójdźmy dalej. Skupieni na wspólnym celu. Inaczej to się równa zjednoczeni w duchu. Czy łatwo jest ustalić wspólny cel? Pewnie, że tak. Czy łatwo jest uznać ten cel obowiązujący dla mojego życia? Tak. Czy łatwo jest odnaleźć, jaka jest moja odpowiedzialność w tym celu? O, tu zaczynają się schody. Są osoby, które to rozumieją, a są osoby, które się w tym w ogóle nie odnajdują. Są osoby, któremu powiemy o wspólnym celu, które zareagują, a drugie w ogóle nie zareagują. Co to znaczy? Pytanie jest, czy one nie rozumieją, nie mogą, nie potrafią? Co się dzieje? Apostoł Paweł mówi, wspólnota ducha równa się wspólny cel. A co to oznacza? Wspólne pragnienia. Wspólne pragnienia. Każdy z nas rodzinnie ma inne pragnienia. Zgadzamy się? Ale czy mamy wspólne pragnienia jako wspólnota? Kolejna rzecz. Pasje. Każdy z nas ma oddzielne pasje. I każdy z nas realizuje tą pasję w czymś innym. Pytanie jest, czy my we wspólnocie mamy jedną obowiązującą wspólną pasję? Nie mówię kilka, jedną, tylko jedną. I ostatnia rzecz, ambicje. Jeśli ustalamy swoje cele i mamy do czegoś pasję, to naszą ambicją jest to, żeby stawać się coraz lepszy w tym, co uznajemy za naszą pasję. Pytanie jest, czy w naszej wspólnocie zależy nam na tym, aby nasza pasja nasza pasja, nasz cel było naszą ambicją? Na przykład Ewangelia Mateusza, końcówka, 28 rozdział. Idźcie na cały świat, głoście wszelkiemu stworzeniu. Czyńcie, opowiadajcie, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a odtąd ja będę z wami, aż do skończenia tego świata i oczywiście całą wieczność. Czy to wpisuje się w naszą ambicję? Czy to jest naszą pasją? Czy to jest naszym celem? Czy to jest naszym pragnieniem? I to jest jeden wyrywkowy przykład. Chociaż najważniejszy, bo to jest misyjny nakaz dla wszystkich wspólnot, dla całego Kościoła Chrystusa. Ktoś, kto w tym się nie realizuje, na pewno umrze. Na pewno umrze. Dlaczego? Bo jeśli nie ma nowych ludzi we wspólnocie, a my się tylko starzejemy, więc w pewnym momencie umrzemy. Jeśli nie stanie się to naszą pasją, ambicją, to być może okaże się, że nasza wspólnota umrze. I jeszcze jedna sprawa z drugiego wersetu, złączeni jednym zdaniem. Czy to ważne, żeby mieć wspólne zdanie? Już powiedzieliśmy, jest to kluczowe. Jest to kluczowe. Czy łatwo jest o wspólne zdanie? To samo zdanie? Nie. Dlaczego? Niektórzy cytują znany przykład, bo do tanga trzeba dwojga. Albo cały ambaras w tym, żeby... Jak? Żeby dwoje chciało naraz. Przy zasadzie stołu nie ma tego problemu. Jeśli w naszej wspólnocie realizujemy zasadę stołu, to nie ma tam sprawy chce, nie chce. Tam nie ma czegoś takiego. Tam coś takiego nie istnieje. Tam nie ma tego problemu. Chcesz czy nie chcesz być w tym stole? O, to jest pytanie. Chcesz czy nie chcesz uczestniczyć w tym razem wspólnym stole? To jest pytanie. Bo jeśli tam usiądziesz, to nie ma pytania, czy ty chcesz, czy nie chcesz. Ty już jesteś. My nigdy nie zadajemy sobie pytania, czy ty chcesz pójść w stronę Chrystusa dla osoby, która już zrobiła ileś tam kroków. To pytanie zadajemy ludziom, którzy jeszcze nie zrobili kroku w stronę Chrystusa. I wtedy zadajemy pytanie, czy chcesz pójść w stronę Chrystusa? I na koniec, myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych ludzi, lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. To jest przypomnienie, napomnienie, to jest zachęta, to jest nagana. Wszystko mieści się w tym dzisiejszym słowie. Jeśli jest to zachęta, nie przestawaj. Jeśli jest to nagana, zmień zdanie. Cokolwiek to robi z tobą, zrób coś dalej z tym. Ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Czy to jest zachęta? Czy to jest napomnienie? Przypomnienie? Nagana? Potraktujmy to tak, jak odbiera to każdy z nas dla naszego życia. Ja bym powiedział, marzy mi się wspólny stół. Chciałbym do tego stołu przychodzić jak najczęściej. Jak często tylko się da. Marzę o tym. I chcę to uznać za moją pasję, modlitwę, ambicje, cel. W jaki sposób? Będę szukał sposobu. Zapraszam do poszukiwania zasady wspólnego stołu. Wstańmy, pomódlmy się. Ojcze, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień, dziękuję Ci za niedzielę, dziękuję Ci za tych pięknych ludzi, których tu widzę, dziękuję Ci za ich szczęście, za ich spotkania, dziękuję Ci za ich łzy, dziękuję Ci za wzruszenia, dziękuję Ci za zachętę, napomnienie, dziękuję Ci, że przypominasz nam, że Chrystus jest w centrum i On jest najważniejszy pośród nas, że to w Nim mamy schronienie, w Nim mamy uleczenie i w Nim jest życie. Panie, modlę się, pobudzaj nas do życia. Pobudzaj nas do wspólnego stołu i niech wielu ludzi, którzy w Gnieźnie czują się ludźmi zagubionymi, być może zbuntowanymi, zranionymi, porzuconymi, obrażonymi. Panie, znajdź ich, pomóż nam znaleźć ich i niech również dołączą do tego stołu. W imieniu Jezusa, amen.